dziękuję ci uprzejmie. Dobry wieczór Państwu. Cały początek, który miałem do Państwa przygotowany, został mi ukradziony, ale ja chciałbym jeszcze właśnie podkreślić w takim razie dwie rzeczy. W przeciwieństwie do moich szanownych kolegów, którzy z Państwem mają tu zwykle wykłady, ja rzeczywiście nie jestem filmoznawcą, tylko kulturoznawcą, historykiem kultury. Natomiast to, i to jest perspektywa, z jakiej dzisiaj będziemy też patrzyli na gatunki filmowe i na te dwa gatunki, które dzisiaj Państwa interesują, i będziemy na nie patrzyli w ten sposób troszeczkę właśnie, jak historycy kultury. Ponieważ ze wszystkim rzeczy, którymi filmoznawcy zajmują się troszeczkę niechętnie, a polscy filmoznawcy troszeczkę niechętnie zajmują się gatunkami, to są właśnie takie artefakty, które dla historii kultury są bardzo dogodnym obiektem studiów. Dlaczego? To widzą Państwo ten cytat z Topolskiego z teorii wiedzy historycznej, tak? Film jest wskaźnikiem różnego rodzaju procesów społecznych, transformacji w obrębie społecznej świadomości, mentalności zbiorowej. Film, tak, oczywiście jako sztuka, ale też przede wszystkim może nawet właśnie gatunki filmowe. A znajdujemy się dzisiaj w tym cyklu, który Państwu proponujemy, znajdujemy się w takim istotnym momencie wyradzania się nowych gatunków filmowych, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Wyradzania oczywiście związanego z pojawieniem się filmu dźwiękowego, o czym Państwo już doskonale wiedzą, sprzed 2 tygodni, prawda? Sprzed 2 tygodni. Dobrze, zacznijmy w takim razie. Proszę Państwa, czym jest gatunek filmowy w ogóle? Nie znajdą Państwo nigdy lepszej definicji niż ta Henry'ego Tudora, którą widzą Państwo na ekranie. Dlaczego? Chociaż wydaje się ona po prostu żartem, to żartem do końca nie jest. Po pierwsze, podkreśla pewną ważną cechę gatunku filmowego, to znaczy to, że jest on wynikiem pewnego konwenansu, pewnej umowy społecznej, pewnej normy kulturowej, a to też będzie oznaczało, że gatunki filmowe są zmienne, tak, że pojawiają się, przechodzą przekształcenia, a czasem bywa nawet tak, że znikają. Więc to, co najważniejsze, co wynika z tego pozornie paradoksalnego stwierdzenia Tudora, to to, że gatunki zależą od nas wszystkich, nie zależą tylko od twórców. Z pewnością nie są nam nadane przez jakiegoś tajemniczego ducha historii. Zależą od nas. To my je współkształtujemy na równi przynajmniej z twórcami, tak? Proszę Państwa, są dwa podstawowe kręgi refleksji nad gatunkami filmowymi i to jest bardzo wyraźna, niezaznaczona różnica geograficzna. Dwa sposoby myślenia, jeśli Państwo wolą. Otóż po pierwsze mamy tę myśl europejską, w tym również tradycję polską, jak mówię, troszeczkę wątłą, no ale, która przyjmuje za literaturoznawstwem, że gatunki filmowe powinno się objąć pewną siatką taksonomiczną, należy je rozpisać, podzielić. Z pewnością też nie jest tak, że każdy film da się zakwalifikować do jakiegoś gatunku. Niemniej jednak wiele z nich oczywiście tak. I gatunki te można też bardzo często przejąć z historii literatury. Oczywiście Państwo wiedzą, że większość gatunków filmowych oczywiście rzeczywiście miała swoich przodków, swoje wzory literackie, film grozy, western, cokolwiek. Gdzieś ta granica się oczywiście wyczerpuje właśnie przy musicalu. On z kolei miał swoje inne troszeczkę źródła. Do tego jeszcze dojdziemy. No i właśnie, myślenie o gatunkach filmowych w Europie uprawia się w ten sposób. Tak, narzuca się pewną siatkę taksonomiczną i tyle. Natomiast myśl anglosaska, a konkretniej tak naprawdę amerykańska, jest to refleksja filmoznawcza, która zauważa istnienie pewnego zwartego systemu w kulturze amerykańskiej, który określany jest mianem kina gatunków, tak? Fenomenu kina gatunków. Co więcej, ten fenomen ma swoje ramy czasowe, do tego też jeszcze za chwilę dojdziemy. I tam Być może najważniejszą różnicą jest to, że po pierwsze to kino gatunków rozpatruje się w jego szerokich kontekstach społecznych i ekonomicznych, a po drugie, że w tego rodzaju refleksji ważniejszy jest cały system niż poszczególne gatunki. To znaczy w refleksji nad fenomenem kina gatunków częściej zwraca się uwagę na to, co te gatunki łączy ze sobą, jakie są ich podstawowe rdzenie, sposoby funkcjonowania w kulturze, a nie to, co je dzieli, ponieważ to, co je dzieli, bardzo często, przynajmniej w ramach tego fenomenu, jest powierzchowne. No i oczywiście, i to w tym miejscu, to też jest bardzo, bardzo istotna sprawa. W praktyce oba te sposoby myślenia przeciwstawiają gatunki filmowe temu dyskursowi, który określilibyśmy mianem kina autorskiego, tak? Tej części kina, która przynależy do kultury wysokiej. To myślenie tak naprawdę złamano dopiero jakiś czas temu, kiedy filmoznawcy zaczęli zauważać, że film autorski, a zwłaszcza to, co się troszeczkę ironicznie nazywa filmem festiwalowym, To też jest zjawisko, które wykazuje cechy gatunku filmowego, posiada swoją konkretną publiczność, posiada swoje konkretne wyznaczniki formalne, posiada sposoby, w jakie się to odbiera. Tak jak mówię, jakiś czas temu, powiedziałbym dekadę, półtorej, przełamano to myślenie, niemniej jednak nadal w większości przypadków myśli się w ten sposób. Istnieją gatunki filmowe i wszystko, co się w nich mieści, znajduje się na drugim biegunie, to kino autorskie, które przeciwstawne jest tak naprawdę gatunkom filmowym, a to automatycznie oznacza, że mówimy o fenomenach przynależących do kultury niskiej, tak? Proszę Państwa, gatunek filmowy oczywiście można też o nim myśleć w takim szeroko rozumiany sposób, jako o systemie komunikacji. To znaczy, że na kilka aspektów funkcjonowania gatunku w sytuacji komunikacyjnej, w sytuacji między widzami, twórcami zapośredniczonymi przez medium, można zwrócić uwagę. Otóż po pierwsze, gatunek filmowy służy wytworzeniu pewnej tożsamości produktu, tak? Co to oznacza? No to rzecz bardzo prosta. Identyfikujemy gatunki, a i też są one identyfikowane dla nas, po to, żebyśmy mogli skorzystać z produktu, po to, że wiemy, że wybieramy się na taki, a nie inny film. Będzie on wykazywał pewne cechy, które nas z jakichś powodów interesują lub nie. Natomiast jesteśmy w stanie przyłożyć jednoznaczną metkę, tak, do danego. W związku z tym producentom, przynajmniej kina popularnego, zależy na tym, żebyśmy jasno identyfikowali gatunki, żebyśmy nie mieli takiej komunikacyjnej trudności gdzieś na dole pod kinem, przeglądając materiały w internecie, przeglądając prasę. To jest najprostszy sposób, w jaki można wykorzystać łatkę gatunkową i on w wielu miejscach wyjaśnia, po co one w ogóle funkcjonują. Drugą rzeczą, na jaką można zwrócić uwagę, to sytuacja odbiorcza widza. Kto się tak naprawdę łączy troszeczkę z tą tożsamością produktu, bo znowu widz oczekuje, że zostaną spełnione pewne wymagania, które on co do filmu posiada. Jeżeli ten film jest szeroko reklamowany jako film takiego, a nie innego gatunku, no to on oczekuje, że to jego wyobrażenie o owym gatunku zostanie spełnione. Ale w ramach sytuacji odbiorczej mówimy też o pewnej skali emocjonalnej, do jakiej odwołują się gatunki. To znaczy, że oczekujemy oczywiście po prostu, że komedia będzie nas śmieszyć, a nie zawiedzie na tym polu. To znaczy oczywiście, że oczekujemy, że horror będzie nas w bezpieczny sposób straszył, a nie zawiedzie na tym polu, etc., etc., etc. Teraz zwrócą Państwo uwagę, że bardzo duża część gatunków filmowych, przynajmniej tych wielkich i stale funkcjonujących, odwołuje się do pewnej konkretnej skali emocjonalnej. No i oczywiście Częścią tego dającego się rozpoznać kształtu gatunku jest to, co pozwoliłem sobie tu nazwać imaginarium, ale myślę, że można by tutaj zastosować kilka innych nazw. O co chodzi? No o rzecz najprostszą, o to, że w danym gatunku powracają pewne aspekty filmu i to proszę zwrócić uwagę, że to są aspekty funkcjonujące czasem na bardzo różnych piętrach. To nie chodzi tylko właśnie o te emocje wywoływane wśród widza, ale to chodzi również o powtarzające się motywy, rozwiązania fabularne, rekwizyty, miejsca, w których się dzieje akcja. I teraz w zależności od gatunku będziemy szukać tych obiektów z imaginarium właśnie na bardzo różnych poziomach. Western będzie przykładem takiego gatunku, który rozpoznajemy praktycznie wyłącznie po tym, gdzie i kiedy dzieje się akcja, czy właśnie po rekwizytach, atrybutach bohaterów. Bardzo wiele innych gatunków nie posiada tak wyrazistych cech. Te, którymi będziemy się zajmować dzisiaj, film gangsterski, po czym rozpoznajemy film gangsterski, no również właśnie po bohaterach i powracających motywach. Mamy stan emocjonalny widza, o tym już mówiłem i proszę Państwa, rzecz najważniejsza, to znaczy w ramach właśnie funkcjonowania kina gatunków i gatunków filmowych. To znaczy, że widz oczekuje, wchodząc w kulturowy kontakt z danym gatunkiem filmowym, to znaczy nie tylko oglądając go, no nie wiem, zostając jego miłośnikiem, zostając kinofilem, oczekuje właśnie tej sytuacji powtórzenia i innowacji. To znaczy, że otrzyma paradoksalnie taki sam, a inny film. I proszę Państwa, dalej, w jaki sposób gatunki funkcjonują w kulturze? Otóż pierwszy poziom jest taki, że zwłaszcza część gatunków, te, które można by za Lindon Williams określić mianem gatunków cielesnych, odwołuje się do pewnych bardzo podstawowych, czasem nawet fizjologicznych przeżyć swoich widzów. Otóż kiedy Linda Williams mówi o gatunkach cielesnych, to wymienia na przykład komedię, na przykład melodramat, na przykład musical i mówi też o pornografii filmowej w tym kontekście i mówi też o horrorze. O co chodzi z tymi gatunkami cielesnymi? Otóż są to takie gatunki, przy których widz, oglądając dany film, przeżywa pewne właśnie cielesne, fizjologiczne przejścia i co więcej, potrafi zidentyfikować te przejścia w ten sposób, że odpowiadają one temu, nie co się dzieje na ekranie, ale to temu, co przeżywają bohaterowie filmowi. To znaczy, w melodramacie bohaterowie płacze i widz przed ekranem. W horrorze bohaterowie bardzo często drżą ze strachu, wiedzą Państwo, że czasem popadają nawet w jakieś takie straszliwe drgawki. Drżymy i my. Bohaterowie komedii często się śmieją. To Williams zakłada, ja tego jakoś nigdy nie zauważyłem. Śmiejemy się i my. Bohaterowie musicalu bardzo często tańczą, my również, nasze ciało wprowadzane jest w tego typu czasem mimowolne, absolutnie oczywiście ruchy. Kwestię pornografii pozwolę sobie zostawić na miejscu, bo myślę, że ona jest jasna. Ale oczywiście, proszę Państwa, na tym się sprawa nie kończy, tak? To są, po pierwsze, o tych gatunkach cielesnych można mówić tylko przy niektórych, a po drugie, no właśnie, to jest pewien poziom, jak się wydaje, uniwersalny. Jeżeli nie mamy do czynienia, a są i takie przypadki przecież, z kompletnym analfabetyzmem filmowym, to wtedy wszystkie te funkcje gatunku cielesnego wyglądałoby, że mogą zostać spełnione wobec dowolnego widza. Natomiast gatunki podlegają też pewnym aktualizacjom kulturowym, to znaczy przekształcają się w zależności od widzów, do których są skierowane. Będziemy chwilę później jeszcze mówić o tym, w jaki sposób te aktualizacje, do tych aktualizacji doszło na bazie właśnie kina gangsterskiego. Teraz, proszę Państwa, te aktualizacje kulturowe są tak naprawdę kluczem, ponieważ nas jakby nie interesują te podstawowe antropologiczne zasady odbioru. To byłaby kwestia raczej dla psychologów odbioru filmu. Natomiast te aktualizacje kulturowe pozwalają nam i tutaj pozwolę sobie przytoczyć Jacka Sheidana. Gatunki są kulturowymi metaforami i psychicznymi zwierciadłami zapewniającymi wgląd w życie duchowe danej społeczności. Proszę Państwa, to jest oczywiście dosyć patetyczne stwierdzenie. Zwierciadła, życie duchowe, społeczności, mamy też do czynienia z pewną antropolizacją tej społeczności. Natomiast tak rzeczywiście jest. Notabene ten cytat pochodzi z książki, którą Sheldon poświęcił właśnie filmowi gangsterskiemu. Właśnie Yen go uznał za taki fenomen, który pozwalał spojrzeć głęboko w duszę Ameryki, która ten film wytworzyła. A wytworzyła go właśnie w ramach tego fenomenu, zwartego fenomenu kina gatunków. Proszę Państwa, jak mówiłem wcześniej, gatunki wiodą pewne swoje żywoty. I te żywoty nie ograniczają się do tego, że powstają kolejne takie same, ale inne filmy. To oczywiście też. Natomiast te filmy czasem są tak inne, że potrafią zaburzyć, zmienić kształt gatunku. Każdy gatunek posiada oczywiście te swoiste, da się wyznaczyć, zwłaszcza na danym etapie jego istnienia, takie swoiste centrum, takie filmy wzorcowe zwłaszcza, często całe serie, nad którymi gatunki się nadbudowują. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważna informacja, bo w zaskakujący sposób bardzo często się o tym zapomina i myśli zupełnie inaczej. Otóż, proszę Państwa, gatunki są absolutnie fenomenem historycznym, osadzonym głęboko w historii, w sensie, tak? Większość z nich, jak mówiłem, da się wywieźć od literatury, a przynajmniej tak by wychodziło. Większość tych wielkich, tych, z którymi stale mamy kontakt, bo o tym też często zapominamy, albo nawet nie wiemy, że gatunki filmowe bywają czasem bardzo efemeryczne. Powstają w bardzo konkretnej sytuacji społecznej, odpowiadają na bardzo konkretne, wąskie potrzeby grupy danej, albo właśnie odnoszą się do wydarzeń, do mód, które obowiązują w danym momencie, a potem znikają zupełnie. Ja wiem, zwykle nie mamy z takimi już potem do czynienia i one tak osiadają gdzieś na dnie historii, natomiast rzeczywiście daje się wydobyć i wtedy niosą bardzo interesujące informacje na temat epoki, w której powstały. Odpowiedź na pytanie, czy gatunki umierają, brzmi, wbrew temu, co się często mówi, zdecydowanie tak. Gatunki efemeryczne absolutnie zbyt mało uwagi im się poświęca, kiedy pisze się historię kina. I obok tych gatunków efemerycznych są jeszcze dwa fenomeny, o których warto pamiętać. Jeden, myślę, że oba dziś też bardzo rzucające się w oczy i bardzo oczywiste. Otóż, proszę Państwa, oczywiście funkcjonowanie gatunków nie kończy się na kinie amerykańskim. Kraje, w których sektor filmowy jest rozbudowany, potężny, wykształcają własne tradycje gatunkowe. Za chwilę do tego dojdziemy. Więc gatunki swoiste, inne, odmienne, ale też aktualizacje gatunków hollywoodzkich funkcjonują poza Hollywoodem. No, oczywiście fenomen nieczystości gatunkowej współczesnym widzom być może lepiej znany niż gatunki czyste. To znaczy to, że twórcy mogą się zdecydować na mieszanie gatunków, na stwarzanie pewnych pozorów, tylko w jaki sposób film należy zaliczyć do jednego gatunku, odwołują się do tych konwencji, głównie po to, żeby je łamać. I proszę Państwa, clue chyba tego, najważniejsza część tego, co mam dziś Państwu do opowiedzenia. To znaczy, sama istota tego systemu, który określamy za amerykańskimi historykami kinem gatunków. Otóż, proszę Państwa, przede wszystkim kino gatunków funkcjonowało jako system rozrywki w Stanach Zjednoczonych, tak? I to, co więcej istotne, w tych latach, które widzą Państwo na ekranie, był to dominujący system rozrywki, podstawowy system rozrywki Amerykanów, tak? Widzą Państwo te daty i prawdopodobnie mogliby spróbować spekulować, na czym one się opierają. Otóż ta pierwsza to oczywiście 1935, oczywiście te daty należy też traktować troszeczkę miękko, tak? To nie są daty bitew, więc ciężko tego typu wydarzenia wyznaczyć co do dnia, co do miesiąca, a czasem nawet co do roku, tak? Natomiast 1935 rok to taki moment, w którym jesteśmy 7 lat po przełomie dźwiękowym i to mniej więcej tyle zajęło, żeby przełom dźwiękowy rzeczywiście przekształcił kino, pozwolił też właśnie wyrodzić się nowym gatunkom, z którymi się dzisiaj Państwo zapoznają. W 1935 mamy już w pełni wykształcone kino dźwiękowe, sprawnie się tymi nowymi konwencjami posługujące, tak? i od 35 roku do 1955, to już może być trudniej Państwu spekulować na temat tego, dlaczego 55, otóż w 55 w Stanach Zjednoczonych kino traci tę pozycję pierwotnego, najważniejszego, głównego systemu rozrywkowego. Oczywiście traci ją na rzecz telewizji. To jest też moment kryzysu ekonomicznego kina, rozpadu kilka istotnych wydarzeń tam ma miejsce. Rozpada się integracja pionowa systemu kinowego i wielkich wytwórni, które wtedy funkcjonują. Widownia kinowa zaczyna być dywersyfikowana. Co to znaczy? Otóż, proszę Państwa, mniej więcej do 55 roku albo troszeczkę później wytwórnie filmowe traktowały amerykańskiego widza mniej więcej jako taką jednolitą istotę. To znaczy nie funkcjonowały żadne badania marketingowe, kierowano się tylko wyczuciem i przeczuciem. Jeżeli odróżniano jakiekolwiek kategorie widzów, to był to tylko widz męski i widz kobiecy. Gdzieś w połowie lat 50. I to też jest związane z szerszymi niż kino wydarzeniami w kulturze amerykańskiej, bo tam mniej więcej od II wojny światowej zaczyna się wykształcać taka kategoria osoby ludzkiej jak nastolatek. W związku z tym w końcu ten nastolatek staje się też docelowym widzem filmowym. Gdzieś w 55 kino zaczyna mówić do różnych grup, a to też sprawia, że zmienia się krajobraz kina gatunków. Niemniej jeszcze raz, w 1955 gdzieś w tych okolicach kino przestaje być dominującym systemem rozrywki w Stanach Zjednoczonych, traci tą pozycję i tak naprawdę mamy do czynienia z końcem fenomenu kina gatunków. Natomiast przez te 20 lat, jak twierdzą historycy, kino spełniało w Stanach Zjednoczonych funkcje takie, jakie przypisujemy rytuałowi. Kino było rytuałem. Począwszy od tego, że korzystało się z niego regularnie, odwiedzało się, nie wiem, w przeciągu, odwiedzało się co tydzień na przykład, tak, żeby zobaczyć kolejny film, całymi rodzinami. Ale co ważniejsze, może od tej ciągłości, stałości czasowej było to, że kino, jako właśnie dominujący system rozrywki, służyło podtrzymaniu pewnych podstawowych kategorii społecznych, utrzymaniu kulturowego status quo. W jaki sposób? O tym za chwilę. W jaki sposób? Otóż, proszę Państwa, historycy twierdzą, że było to możliwe dzięki temu, że kino w tych latach było takim polem gry między wartościami kultury amerykańskiej, wartościami tymi, które były kulturowe i kontrkulturowe. Kino było bezpiecznym miejscem, w którym widz mógł się skontaktować, wejść w kontakt z wartościami kontrkulturowymi, zaznać takiego bezpiecznego odskoku od kultury dominującej, a jednocześnie upewnić się, że ta dominująca kultura z powrotem go przygarnie. Może tak. Dlaczego tak się działo? Dlaczego kino mogło spełniać taką funkcję? Otóż, proszę Państwa, wtedy, a kto wie, czy jeszcze i nie dziś, dominującą ramą kultury amerykańskiej była purytańska etyka pracy, tak? Co to znaczy? To znaczy, że praca jest najważniejszą wartością w tej kulturze i dzieli życie człowieka na dwa rodzaje czasu. Na czas pracy i czas wolny, ergo czas rozrywki, ale jednocześnie nadaje pewną wartość jednemu i drugiemu czasowi. Otóż jedyny prawdziwy czas, jedyny wartościowy czas to czas pracy. W związku z tym ten drugi, ten poza pracą, jest automatycznie mniej ważny. I w związku z tym właśnie, ponieważ on jest nieistotny, to tam jest miejsce na ten kontakt z wartościami kontrkulturowymi, tak? To tam jest miejsce na rozrywkę, która pozwala właśnie w bezpieczny sposób skanalizować pewne kontrkulturowe popędy i skontaktować się z tym, na co normalnie w naszym życiu, czy też w życiu Amerykanów w tym okresie nie ma miejsca. Proszę Państwa, to o systemie kina gatunków, tak? Ale mówiłem Państwu, że na Ameryce świat się nie kończy, może w ten najprostszy sposób. Widzą Państwo przykłady z innego rozbudowanego systemu kinowego, tak? Japonia ma jedną z najdłuższych tradycji kinematograficznych na świecie, a jednocześnie kompletnie inny i też zbudowany według innych zasad system gatunkowy. Ja w tej chwili sięgam po ściągę, żeby się nie wygłupić. Proszę Państwa, ta pierwsza nazwa oznacza gatunek polegający na adaptowaniu dzieł literackich, tylko i wyłącznie. Proszę zwrócić uwagę już na różnicę. W tamtym systemie funkcjonuje tak osobny gatunek, bo to są wszystko, zresztą losowo wybrane przykłady gatunków funkcjonujących, gdzie tych metek się rzeczywiście używa jakby w społeczeństwie japońskim, tak? Nie wiem, czy w zachodnim systemie, z pewnością nie w amerykańskim, adaptacja filmowa funkcjonuje jako pewna kategoria, natomiast nie funkcjonuje na prawach gatunku. Ta druga nazwa, Genbaku Eiga, oznacza filmy, których tematem jest bomba atomowa i osoby przez nią poszkodowane, może w ten sposób, tak? Osoby i miasta przez nią poszkodowane. Proszę zwrócić uwagę, jak wąska jest to kategoria. Znaczy, oczywiście jest to skądinąd temat niezwykle istotny w kinie japońskim, tak? Niemniej jednak mamy do czynienia z ekstremalnie wąską kategorią. Jidaigeki, proszę Państwa, to w wolnym tłumaczeniu film historyczny. Natomiast film historyczny, który mógłby funkcjonować rzeczywiście na prawach gatunku w świecie zachodu, Jidaigeki to jednak troszeczkę coś odmiennego. Też kiedy my mówimy film historyczny, to myślimy o filmie poświęconym wielkim wydarzeniom historycznym, tak? Natomiast Jidaigeki to po prostu film osadzony w historii, którego bohaterami wcale nie muszą być znane z podręczników historii postaci, a wręcz najczęściej tak nie jest. To są po prostu filmy, które dzieją się zresztą najczęściej w epoce szogunatu. Proszę Państwa, Kaiju Eiga to film poświęcony wielkim potworom. Odmiana Tokusatsu Eiga, czyli filmów, którym podstawowym wyznacznikiem jest duży udział efektów specjalnych. To też jest nietypowa kategoria, tak? Tutaj tym podstawowym rdzeniem Tokusatsu Eiga jest właśnie to, koszt i ilość efektów specjalnych. Na przykład Kaiju Eiga, no to jest gatunek, który Państwo znają zapewne na przykładzie Godzilli, bo to jest chyba najbardziej znany na Zachodzie zwłaszcza film i w zasadzie seria z tego gatunku. Proszę Państwa, Keiko Eiga to już w ogóle jest jakieś kuriozum. Otóż to jest gatunek, który wyrodził się w Japonii w latach 40. I są to lewicujące filmy młodzieży. Dalej mamy... Aha, właśnie. Kokusaku Eiga to z kolei znowu, też proszę zwrócić uwagę, do jakiego stopnia niektóre z tych rzeczy są efemeryczne. Kokusaku Eiga to filmy militarnej i imperialistycznej propagandy japońskiej z okresu II wojny światowej i chwilę przed. No więc jak się Państwo mogą myśleć, kategoria absolutnie zamknięta przez niezależne wydarzenia historyczne. I na koniec Seishun Eiga, proszę Państwa, to szeroka kategoria, która notabene mieściłaby w sobie chyba Keiko Eiga, bo to są filmy, których bohaterowie są nastolatkami. Tak szeroka rama, która pozwalała aktualizować to na wiele różnych sposobów, co więcej, krzyżować to też z różnymi innymi gatunkami. Proszę Państwa, jak mówię, te przykłady są dosyć losowo wybrane z bardzo bogatego, bo Japończycy okazują się mieć tendencję troszeczkę do dzielenia włosa na czworo, jeżeli chodzi o swoje filmy i ich konwencje gatunkowe, więc wybierałem je troszeczkę losowo, troszeczkę starając się znaleźć interesujące przykłady. Najważniejsza nauczka oczywiście nie jest taka, jak się nazywają te gatunki, tylko to, że ta hollywoodzka rama, do której jesteśmy troszeczkę za bardzo przyzwyczajeni, nie jest ramą jedyną, a gatunki są dosyć plastycznym wydarzeniem, które w wielu miejscach zależy po prostu od kultury, w których funkcjonują. Po tej japońskim przerywniku wracamy więc do systemu kina gatunków amerykańskich z lat 35-55 i tu mam dla Państwa jawne ostrzeżenie. Ja byłem studentem dr Kozubek. My to mieliśmy na kolokwium, Państwo też będą to mieli na egzaminie. Proszę więc wynotować sobie te sławne 7 cech kina gatunków rozpisanych steoretyzowanych przez Charlesa Altmana. Odesłanie do jego artykułu, w którym opisuje te 7 cech po raz pierwszy, znajdą Państwo na końcu prezentacji. Proszę Państwa, zaczniemy więc od repetowania tego powoli, żebyśmy wszyscy to wbili sobie w głowę. Dualizm, powtarzalność, kumulatywność, przewidywalność, nostalgiczność, symboliczność, funkcjonalność. To jest 7 cech kina gatunków amerykańskiego, kina gatunków, systemu amerykańskiego kina gatunków w latach 35-55. I proszę się nie dać oszukać polskim filmoznawcom, którzy te 7 cech próbują rozciągnąć na filmy, które powstały po 55 roku. Nie ma tak łatwo, a bardzo często z jakichś powodów próbuje się to robić. Prawdopodobnie dlatego, żeby zamknąć sprawę kina gatunków i więcej do niej nie wracać. Ja w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć, że nasi studenci kiedyś wymyślili jakiś zgrabny sposób, żeby to zapamiętać, tak? Tylko to chyba nie było cenzuralne. No w każdym razie da się w jakiś sposób poukładać pierwsze litery tych cech, żeby łatwiej to było zapamiętać. Oj. O. Przyjrzyjmy się więc bliżej. Proszę Państwa, ta pierwsza cecha, dualizm, wynika bezpośrednio z tej sytuacji, którą Państwu opisywałem. Z tego, że kino gatunków jest miejscem starcia, tylko takiego bezpiecznego starcia wartości kulturowych i kontrkulturowych. I teraz świat przedstawiony filmu jest w kinie gatunków rozpisywany dosyć klarownie pomiędzy te wartości. Jest i to może się dziać na różne sposoby. Przestrzenie filmowe mogą być jednoznacznie przypisane wartościom pozytywnym, znaczy pozytywnym, wartościom kulturowym i kontrkulturowym, ale przede wszystkim bohaterowie. Takim najprostszym przykładem jest szeryf i bandyta z klasycznego westernu. Dzięki najprostszym rekwizytom wiemy, komu kibicujemy. I właśnie, natomiast ten prosty dualizm, źle mówię, że on jest prosty, ale ten dualizm, jesteśmy dziećmi swoich czasów, więc uważamy, że dualizm jest prosty. Natomiast ten prosty dualizm powoduje, że praktycznie wszystko, co jest istotne w filmie gatunkowym, jest konsekwentnie podwajane. To znaczy, że każde światło ma swój cień, każdy bohater ma swojego przeciwnika, bo nie antybohatera, to jeszcze nie tędy. Proszę Państwa, druga cecha, czyli powtarzalność, wynika z tego, że właśnie dany gatunek jest bytem funkcjonującym w czasie i jak pisze Alicja Hellman, podstawowe konflikty rozwiązywane są w ten sam sposób. Każdy nowy film zmienia szczegóły, lecz pozostawia nietknięty podstawowy wzór. To jest to, o czym mówiliśmy. Ten sam, ale inny film. Wszystkie rozwiązania fabularne, bohaterowie, struktury, przebiegi filmu mogą być powtarzane. Muszą, może w ten sposób, tak naprawdę muszą być powtarzane. I teraz, oj. I teraz co z tego wynika, co się z tym łączy, to oczywiście kumulatywność. To znaczy kumulatywność, czyli po pierwsze my z perspektywy czasu nie powinniśmy patrzeć na poszczególne filmy. Ja wiem, że to może nie tak powinno zabrzmieć, skoro pokazujemy tylko Państwu po jednym filmie z każdego gatunku. Powinniśmy się przyglądać nagromadzeniu pewnych motywów. Przede wszystkim dlatego, że widz oryginalny, właściwy widz gatunków filmowych w pierwotnym kształcie posiadał tą wiedzę, tak? Chociaż akurat w wypadku naszego spotkania będą Państwo oglądali film Mały Cezar, który w zasadzie jest takim poważnymi narodzinami kina gangsterskiego, więc to jest taki moment, w którym ta kumulatywność wynosi jeszcze 0%, natomiast on bardzo szybko idzie do góry. Więc widz, zwłaszcza widz przywiązany do jakiegoś gatunku, zawsze patrzy na gatunek filmowy jako swoistą kumulację tych wszystkich części fragmentów, tak? I to go prowadzi w stronę przewidywalności, bo skoro zna, to wie. Ciekawość widza nie jest pobudzana, jak być może, chociaż szczerze przyznaję bez bicia, że nie wiem, czym jest pobudzana ciekawość widza w kinie artystycznym, moja nie jest. Nie jest pobudzana przez pytanie, co się stanie, lecz istotniejsze pytanie, w jaki sposób stanie się to, co się stać musi, tak? W wyniku lektury uprzednich tekstów danego gatunku, w wyniku posiadania świadomości gatunkowej, ale co może najważniejsze, w wyniku funkcjonowania w konkretnej kulturze i w jej systemie wartości, tak? No skoro te gatunki są rozpisane podług wartości konkretnej kultury, to znaczy, że wszystko da się przewidzieć. To znaczy, że szeryf musi zwyciężyć, a gangster musi zostać pokonany. Proszę Państwa, ta nostalgiczność, która z dzisiejszej perspektywy wydaje się troszeczkę, że Charles Altman popadł w troszeczkę w czar numerologii i że wolał mieć 7 cech niż 6. Ponieważ nostalgiczność wydaje się najbardziej kontrowersyjną z tych cech, taką, którą czasem bardzo ciężko w tych gatunkach znaleźć. Nostalgiczność opiera się na tym, że film gatunkowy winien się odwoływać do przeszłości, do różnego rodzaju narracji związanych z młodością, ale młodością pojmowaną bardzo, bardzo szeroko, bo często też jako młodość, taki stan mitycznego początku danej kultury. Ponownie najwyrazistszym przykładem byłby Western, który odsyła widza amerykańskiego do takich właśnie zmitologizowanych czasów początku, czasów pionierów, czasów, gdzie ta kultura się wyradza, ale będziemy o tym mówić w wypadku naszych dwóch gatunków i okazuje się, że nawet tamta nostalgiczność jest dosyć ciężka do znalezienia. Z pewnością jest to jednak cecha, która najłatwiej z tego systemu wypadła po 55 roku. No, proszę Państwa, oczywiście też właśnie ten system nie rozpadł się na części, zupełnie nie zniknął w 55 roku, natomiast właśnie nostalgiczność również z powodu pojawienia się tego docelowego, młodocianego widza. Ciężko nabierać młodzież na nostalgiczność, ściągać przynajmniej nią do kin. Bardzo szybko zniknęła z funkcjonowania gatunków filmowych. Proszę Państwa, symboliczność opiera się na tym, że gatunek musi być komunikatywny, musi być zwarty, jednocześnie jest to gatunek filmowy, no więc sztuka audiowizualna. Gatunki wykształciły więc bardzo dobrze rozpoznany i sprawnie funkcjonujący system komunikacji tych skomplikowanych idei, skomplikowanych wartości, symbolikę psychologiczną lub kulturową w największym skrócie. Tak, tu znowu odwołujemy się do rekwizytów, a przede wszystkim do atrybutów bohaterów, do symboliki, jaką niesie ze sobą sceneria, do symboliki, jaką niosą, często bardzo proste techniczne rozwiązania filmowe. No i proszę Państwa, to co być może najważniejsze, czyli funkcjonalność. Ta funkcjonalność, czyli ta taka duża rama, o której mówiłem, jako o tym, po co i w jaki sposób funkcjonowało kino gatunków. Film gatunkowy godzi sprzeczności, mówi Altman. Nie tylko nieustannie podkreśla podstawowe kategorie, które nas określają, płciowe, narodowe, wszelkiego rodzaju stereotypy, które mogą sobie Państwo wyobrazić, będą podtrzymywane przez kino gatunków, które jest skrajnie reakcyjne z samej swojej natury. Kiedy mówiłem Państwu o dualizmie, dualizm płci jest w kinie gatunków jednym z podstawowych, to znaczy bohaterom męskim, bohaterom kobiecym przypisane są zupełnie różne role, zupełnie różne atrybuty, zupełnie różne możliwości. Co więcej, to dalej Altman, gatunki celebrują te kategorie nawet wtedy, kiedy wydają się one pozornie sprzeczne, to znaczy zamykają je w takim bezpiecznym kontakcie z tekstem filmowym i pozwalają obcować z jednym i z drugim. A w jaki sposób to się dzieje, o tym przekonamy się za sekundę na przykładzie filmu gangsterskiego. Jeszcze chwilę przerwy. Proszę Państwa, żeby nie być gołosłownym tak bardzo z tymi 7 cechami, postaram się je Państwu w największym skrócie nakreślić właśnie na przykładzie jednego z interesujących nas dziś gatunków. Otóż, proszę Państwa, w jaki sposób funkcjonuje dualizm w kinie gangsterskim, w filmie gangsterskim? Najprostszym sposobem, miejscem, gdzie można go dotrzeć, to ten dualizm konflikt pomiędzy gangsterem a stróżami prawa. I teraz, mówiąc o tym klasycznym pierwszej fazie rozwoju kina gangsterskiego, podkreślam jeszcze raz tą liczbę mnogą. Tam to zawsze jest gangster indywiduum, znaczy oczywiście filmy będą jacyś inni, natomiast jest jedno silne indywiduum, które też bardzo często od niego pochodzi tytuł filmu. No tak jak w dzisiejszym przypadku, tak jak w przypadku Scarface'a kilka lat późniejszego. Mamy więc jednego gangstera i organizację, grupę stróżów prawa, co prowadzi nas w prostym stopniu do drugiego dualizmu w ramach kina gangsterskiego, dualizmu jednostki przeciwko instytucji, tak? Do tego oczywiście dochodzi często bardzo cała grupa, cała gama możliwości tych dualizmów wewnątrz samego gangsterskiego półświatka, to znaczy, że gangsterzy będą wchodzili ze sobą w różnego rodzaju konflikty i to wygrywane są kontrasty ich charakterów. Natomiast niewątpliwie najważniejszym dualizmem w ramach kina gangsterskiego jest ten pomiędzy jednostką a instytucją, a grupą, a państwem, a społecznością, tak? Powtarzalność, proszę Państwa. Otóż po pierwsze, podstawowy schemat kina gangsterskiego, przepraszam, to spoiler w pewnym sensie, w zasadzie taki bardzo wielki, polega na tym, że kino gangsterskie opowiada o wzlocie i upadku, zawsze o upadku danego, przynajmniej na tym etapie historycznym, o upadku gangstera. Kino gangsterskie poucza nas po prostu w najbardziej banalny sposób, że zbrodnia nie popłaca. Oczywiście w ramach jakiejś tam gamy, ale i tak dosyć wąskiej, powtarzalnej, pewnych rozwiązań fabularnych, które mogą nam opisywać ten wzlot i mogą nam opisywać ten upadek, który oczywiście zawsze jest całkowity, najczęściej to śmierć. Ale no też droga na szczyt będzie podobna. Tych rozwiązań fabularnych należy też oczywiście samo przestępstwo, bardzo często jakieś takie niezwykle zuchwałe, którego podejmują się bohaterowie filmu. I teraz znowu, proszę Państwa, ta powtarzalność nie wyklucza pewnych aktualizacji lokalnych, to znaczy dosyć szybko w ramach kina gangsterskiego pojawiają się próby przeszczepienia kina gangsterskiego na inne grunty, najpierw w ramach tego anglosaskiego rejonu, ale w dalszych etapach rozwoju tego gatunku mieliśmy też w końcu i polską odmianę, mieli swój odpowiednik, czyli tak zwane Yakuza Eiga i Japończycy. No i oj. Proszę Państwa, chyba, że jeszcze coś zgubię? Nie. Proszę Państwa, kumulatywność i przewidywalność wydaje się dosyć oczywista. Po pierwsze, jak słusznie zwracają uwagę historycy, widz klasycznych filmów gangsterskich praktycznie od samego początku wiedział, że bohater źle skończy. To tłumaczę się również, dlaczego Państwu spoiluję te filmy. To nie było tak, on był ciekaw, w jaki sposób dojdzie do tego, a tak naprawdę był ciekaw, co temu bohaterowi uda się osiągnąć wcześniej, na ile uda mu się zaznać prawdziwego życia. To znaczy, atrakcyjność tych filmów polegała właśnie na gromadzeniu sukcesów, obrazów powodzenia i przewag, co wszystko skupiało się w jednym punkcie, to znaczy w wyniesieniu tego gangstera ponad społeczeństwo i ponad jego normy, w wyniesieniu którego dokonywał po części, w większości oczywiście, o własnych siłach. No i mówiłem Państwu, że nostalgiczność to problematyczna sprawa. Tak naprawdę bardzo ciężko dostrzec, w jaki sposób nostalgiczność mogłaby funkcjonować w tej pierwszej, proszę się nie przejmować za bardzo tymi fazami, za chwilę do nich dojdziemy, w tej pierwszej fazie rozwoju kina gangsterskiego. Przede wszystkim dlatego, że tematy, a nawet czasem bohaterowie, pewne schematy rozwiązania wydarzenia trafiały do kina gangsterskiego tej epoki prosto z nagłówków gazet. Tu nie mam żadnej możliwości, żebyśmy mówili o jakimś odwołaniu do starych, dobrych czasów. To się pojawia później, zgadza się, w kolejnych fazach rozwoju kina gangsterskiego, kiedy Ameryka wychodzi z tego bezpośredniego problemu. Masowej, zorganizowanej przestępczości. Bardzo często rzeczywiście tak jest. I wtedy te późniejsze przykłady kina gangsterskiego, które zapewne są zresztą Państwu znane, przywołują rzeczywiście czasy prohibicji, bo przecież o nich mówimy tak naprawdę, jako właśnie taką przestrzeń, w której owo indywiduum mogło się zrealizować, jako taki drugi dziki zachód. I wykorzystują go do uprawiania kontr czy kultury indywidualizmu, bo to jest pytanie, w jaki sposób ten indywidualizm okazuje się, kiedy przyglądamy się filmom gangsterskim, indywidualizm okazuje się wartością kontrkulturową, tak? No i proszę Państwa, takie kilka przykładowych rozwiązań związanych z symbolicznością, a tym razem zacznę może od dołu. Myślę, że symbolika broni i nawet konkretnych typów broni, takich jak Tommy Gun w filmie gangsterskim, jest jasna. Podobnym celom służą samochody, którymi się ci gangsterzy przemieszczają. Wykorzystywane z nich przez nich telefony są ciekawe, bo to jest bardzo często używane do podkreślenia trudności komunikacyjnych, ale na takim metaforycznym poziomie i takiego paradoksalnego odosobnienia. Natomiast oczywiście najważniejszym powiedziałbym nawet wręcz współbohaterem tych filmów jest filmowe miasto, które tak naprawdę jest więzieniem, w którym bohaterowie są zamknięci. To miasto jest zepsute, to miasto jest klaustrofobiczne, to miasto jest zalane deszczem, to miasto jest straszne i w jego ślepych zaułkach i na jego schodach bohaterowie się gubią dosłownie i metaforycznie i to na tych ulicach najczęściej giną. Jeśli chodzi o funkcjonalność w ramach filmu gangsterskiego, to tutaj spekulacje są bardzo różne. Przy wielu z nich można by się zatrzymać na dłużej. Przede wszystkim, jak każdemu gatunkowi, który służy pokazywaniu przemocy, przypisywano filmowi gangsterskiemu taką funkcję kataryczną. To znaczy, przyglądamy się przemocy na ekranie, więc nie strzelamy na ulicach, najprościej mówiąc. I tego typu rozwiązania są dostrzegane praktycznie, jak mówię, w każdym filmie, który służy pokazywaniu przemocy. Spekulowano również, to widzą Państwo słowa Filipa Marlowa, że gatunek ten był taką formą, refleksyjną formą, w której kultura amerykańska odpowiedziała samej sobie na pytanie, co jest odwrotną, brudną stroną dolara, tak, że zorganizowana zbrodnia jest koniecznym elementem rozwijającego się kapitalizmu pierwszej połowy XX wieku. Trzecia sprawa to jest to, o czym Państwu mówiłem, że bardzo często tematy tych filmów były naprawdę bardzo bezpośrednio inspirowane konkretnymi wydarzeniami, które jeszcze niedawno gościły w nagłówkach gazet, na pierwszych stronach gazet. Widzowie wybierali się do kina na te filmy, no żeby czuli się jakby bardzo na czasie, a jednocześnie czuli, że mieli pewne informacje o tym świecie zorganizowanej przestępczości pochodzące z prasy, jednocześnie czuli, że dzięki kinu spoglądają w jego głąb, dowiadują się nim czegoś więcej. Mieli takie poczucie też, że to, z czego się dowiadują, jest prawdziwe, zwłaszcza przez konkretne rozwiązania. Natomiast, jak mówiłem, skoro kino gatunków służy podkreślaniu, umocnianiu, budowaniu stereotypów, w wypadku kina gangsterskiego można mówić o tym, że wspierały one, a może nawet współbudowały w tym okresie stereotyp męskości, no właśnie takiego mężczyzny, skrajnego indywiduum, które po trupach dąży do swoich hedonistycznych celów, tak naprawdę poszukując tego, co Edgar Morin nazwał wolnością mniej niż społeczną, tak? To znaczy taką wolnością, która nie przejmuje się tabu, nie przejmuje się kulturowymi i społecznymi ograniczeniami. Do indywiduum opętane taką ideą, a tacy byli bohaterowie filmu gangsterskiego, nie przejmuje się tymi ograniczeniami, dąży do wolności tak naprawdę skrajnej. I proszę Państwa, to jest oczywiście również kontekst historyczny, który przysłużył się wygenerowaniu, powstaniu. Bez tego absolutnie nigdy by nie doszło do powstania filmu gangsterskiego. Mówimy oczywiście o wprowadzeniu 19 stycznia 1919 roku 18 poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która zakazywała spożywania i obrotu alkoholem na terenie Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, wprowadzenie prohibicji było takim pomysłem wygenerowanym przez wielki optymizm, który panował w Stanach Zjednoczonych, również taki optymizm moralny, że to rzeczywiście da się zjadaczy chleba w aniołów przemienić, jeśli tylko zabroni się im spożywać czegoś tam do tego chleba. To się niekoniecznie udało. To natomiast, co się udało, to stworzyć gigantyczne zapotrzebowanie i gigantyczny czarny rynek, na którego potrzeby natychmiast odpowiedziały gotowo już wtedy zręby zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza zorganizowanej przestępczości w wyizolowanych grupach emigranckich, zwłaszcza włoskich, ale też podobno Polacy nieźle sobie radzili z nielegalnym importem ciężkiego alkoholu z Kanady. Gigantyczna potrzeba stworzyła gigantyczny rynek i tak zwani bootleggers natychmiast na te zapotrzebowania odpowiedzieli. No właśnie, prohibicja nie tylko doprowadziła do konsolidacji też tych grup przestępczych, ale też bardzo wyraźnie podzieliła na pół społeczeństwo Stanów Zjednoczonych. Tu widzą Państwo agentów federalnych niszczących alkohol w tym okresie. No i tak naprawdę właśnie przez 14 lat społeczeństwo amerykańskie funkcjonowało w stanie ciągłej wojny. Po pierwsze rozdarte było konfliktem między tymi, którzy prohibicję wspierali, jak ci, którzy uważali ją za absolutny nonsens, ale też te rozwijające się organizacje przestępcze zaczęły naprawdę bardzo mocno wstrząsać społeczeństwem amerykańskim, wstrząsać miastami, w których funkcjonowały. Część z nich wydawało się, że została wręcz przez nie przejęta. To wszystko doprowadziło do tego, że w 1933 roku prohibicję zniesiono i ten okres mógł się zacząć jawić jako troszeczkę zmitologizowany. My jednak tak naprawdę znajdujemy się dziś, przynajmniej jeśli chodzi o kino gangsterskie, w momencie premiery Małego Cezara, czyli jeszcze przed zniesieniem prohibicji. I teraz, proszę Państwa, mówiłem, odwoływałem się tam do tej pierwszej fazy rozwoju filmu gangsterskiego. I to właśnie owe cztery fazy. Otóż pierwsza faza rodziny, pierwszy zręb tytułów, to lata 30, to właśnie nasz dzisiejszy Mały Cezar, to wróg publiczny i to człowiek z blizną. I to jest ta triada, na podstawie której film gangsterski powstaje. Natomiast te dwa filmy, Ślepy zaułek i Dla okupu, to już taka bardzo dojrzała forma z końcówki lat 30. To, co jest charakterystyczne, to styl tych filmów. To znaczy, że one są, jak na kino tamtej epoki, ekstremalnie werystyczne w stylu i mają ten charakter publicystyczny, o którym Państwu mówiłem, podwołanie do sytuacji, które widzowie znali wręcz z nagłówków gazet. Teraz, jeśli przejrzymy temu, no, gatunek osiągnął sukces tych tytułów jest sporo więcej niż tu Państwu pokazuję. Natomiast wzbudził też ekstremalny opór społeczny, to znaczy przeciwko tym filmom rzeczywiście protestowano. Niezależnie od tego, że one już miały tą konwencję, w której gangster musiał ponieść klęskę za swoje czyny, tak naprawdę musiał zginąć. Niezależnie od tego protestowano przeciwko temu, że oto hańba Ameryki jest wyciągana na ekrany. Tak? W związku z tym gdzieś w okolicy 1938 roku ta pierwsza faza filmu gangsterskiego się wyczerpuje. Faza druga wiąże się już stylistycznie przede wszystkim ze zjawiskiem kina czarnego, filmu noir. Jest to tak zwana czarna seria, która powstaje już w latach 40. Proszę Państwa, wtedy w kinie amerykańskim funkcjonował już kodeks Hayesa, filmy były mocniej, może jakbym cenzurowane. W związku z tym cały ten publicystyczny rys kina gangsterskiego absolutnie się skończył. Filmy mogły opowiadać tylko fikcyjne historie, nie mogły odwoływać się do realnych wydarzeń. Jednocześnie następuje stylizacja, która była przeciwieństwem tego weryzmu pierwszej fali, to znaczy pojawia się bardzo mocno poetyka ekspresjonizmu, a to dzięki emigrantom z Niemiec, takim jak Wilder, Lang, Siodmak. No oczywiście tutaj zupełnie przykładowe i sobie znane też prawdopodobnie tytuły filmów, czyli Kill Argo, Asfaltowa dżungla z 1950, Podwójne ubezpieczenie z 1944. Proszę Państwa, faza trzecia to późne lata 50. i 60. I teraz znowu wahadło filmu gangsterskiego odwróciło się w drugą stronę, w stronę czegoś, co można by nazwać dokumentalizmem historycznym. Otóż w tym okresie epoka prohibicji była już dawno za nami. W związku z tym z pewną ciekawością przywoływano ją na ekran i starając się wytworzyć takie wrażenie, że mamy do czynienia z opowieściami z wiernymi faktom. Proszę też zwrócić uwagę w związku z tym, że nawet tytuły tych filmów, takie jak Machine Gun Kelly, Bracia Rico, Babyface Nelson, odwołują się bezpośrednio do konkretnych gangsterów, czyniąc z nich bohaterów, wydobywając ich na powierzchni historii. Jednocześnie pod koniec tej fazy kinem gangsterskim zaczynają się interesować twórcy kina eksploatacji, tacy jak mistrz tej konwencji Roger Corman, którzy korzystają z kina gangsterskiego jako z możliwości pokazania rzeczywiście ekstremalnej dość, zwłaszcza jak na tamte czasy, przemocy. Przykładem takiego filmu jest Masakra w Dniu Świętego Walentego, również odwołująca się do konkretnych wydarzeń historycznych z epoki prohibicji. I teraz, proszę Państwa, czwarta faza to kolejne wychylenie wahadła w drugą stronę, ponieważ powstaje tak zwana kolorowa czarna seria. W latach 60., 70. mamy do czynienia z powrotem, raz jeszcze z powrotem tych fikcyjnych narracji. I takie może dwa najbardziej znane już oczywiście tytuły przynależne do tej nowej kolorowej czarnej serii to Ojciec Chrzestny i Bullitt. Natomiast to było ostatnie takie wydarzenie, gdzie można znaleźć w historii filmu gangsterskiego jakąś taką fazę, w którym te filmy osiągają jakąś tam masę krytyczną, pewną ilość i da się pokazać jakieś wydarzenie. To natomiast oczywiście nie kończy to żywotu filmu gangsterskiego w ogóle. Takim przykładem niezwykle interesującym są oczywiście Nietykalni. Ale i również podkreślam jeszcze raz, kino gangsterskie nie kończy się na Hollywoodzie. Na Hollywoodzie to ono się kończy w takim właśnie klasycznym swoim kształcie, w którym tematem są gangsterzy doby prohibicji. Ale należałoby się zastanowić, czy w polskim kinie nie dałoby się znaleźć odpowiedników kina gangsterskiego. A na pewno dałoby się znaleźć w wielu innych kinematografiach. I tak jak mówię, one są aktualizowane w swej lokalności. I to by było na tyle, proszę Państwa, jeżeli chodzi o film gangsterski. Proszę nie przejmować, musical jest troszeczkę bardziej skrócony. Proszę Państwa, podstawową, absolutnie cechą musicalu, gatunku wyrodzonego mniej więcej w tym samym czasie, bo to jest oczywiste, że potrzebny był przełom dźwiękowy i jeszcze świadome korzystanie z tego dźwięku, więc musical rodzi się dosłownie w tym samym czasie, co film gangsterski. Źródła musicalu filmowego tkwią oczywiście nie w literaturze, tylko w amerykańskim teatrze muzycznym, systemem rozrywkowym kojarzonym z nowojorskim Broadwayem i 42 ulicą, gdzie powstało takie zagłębie produkcji tych musicali teatralnych, z którego bezpośrednio jakby Hollywood skorzystało, zaczerpnęło również pod względem aktorów, konwencji, no w zasadzie wszystkiego mamy do czynienia z ufilmowieniem tego Broadwayu 42 ulicy. Co więcej, te filmy były bardzo często, o czym jeszcze przez chwilę będę później mówił, bardzo często były autotematyczne, to znaczy one opowiadały też historie dziejące się w tym środowisku. Proszę Państwa, musical jest też gatunkiem filmowym, który ma ekstremalnie konwencjonalny charakter, to znaczy, i to się Państwo zdecydowanie przekonają dzisiaj w trakcie seansu Panów w Cylindrach, jeżeli ktoś przy zdrowych zmysłach próbuje śledzić tą fabułę, to nie uwierzy w ten świat przedstawiony. Polecam Państwu, zwłaszcza obecność gondoli w tym świecie przedstawionym. Bardzo chętnie bym usłyszał, co myśli na tym osoba, która próbuje śledzić tą fabułę jako fabułę, a nie jako pretekst, który ma wywołać jak najwięcej możliwości do kolejnych numerów muzycznych, śpiewnych i tanecznych. To znaczy, że zawieszenie niewiary, które jest potrzebne, żeby kontaktować się ze światem musicalu, jest najwyższe chyba spośród funkcjonujących wówczas gatunków filmowych. Niewątpliwie, proszę Państwa, jest to amerykański gatunek narodowy, tam się zrodził, tam osiągał największe sukcesy, tam jest do dziś najbardziej doceniany, choć jego żywota były skomplikowane, już parę razy ogłaszano jego śmierć. I wszystko zaczęło się w 1929 roku, kiedy powstał film Melodia Broadwayu. Proszę Państwa, również podobnie jak film gangsterski zawieszony jest mocno w wydarzeniach czasów prohibicji, tak i musical filmowy posiada taką bardzo swoją wyraźną historyczną ramę. Tym razem chodzi o wielki kryzys finansowy, który dotknął w tym czasie Stany Zjednoczone. Dotknął każdy sektor oprócz filmowego. Dlaczego? Proszę Państwa, no bo oczywiście w warunkach skrajnego rozregulowania ekonomicznego, w które w tym czasie pogrążyły się Stany Zjednoczone, sytuacja nam skądinąd znajoma, ludzie szukali ucieczki, tak? Więc uruchamia się, ja strasznie nie lubię tego słowa, no ale uruchamia się ten sposób myślenia o kinie, w którym służy ono tendencjom eskapistycznym od żmudnej rzeczywistości. I dlatego też właśnie wielki kryzys nie opróżnił kin, a już na pewno nie opróżnił ich na musicalach, które w tym czasie, no więc właśnie, po pierwsze były to opowieści z życia w wyższych sfer, to Państwo zdecydowanie dzisiaj zobaczą w Panach Cylindrach, i to drugie również pokazywały bardzo często historie, które działy się nie tylko wśród wyższych sfer, ale jeszcze do tego w Europie, która dla ówczesnego Amerykanina była to troszeczkę taką zmitologizowaną, może i dziś jest, taką zmitologizowaną krainą na końcu mapy, w której jeszcze żyją księżniczki w tiuliowych sukniach i panowie w cylindrach. Proszę Państwa, istotną rolę w rozwoju musicalu filmowego, a też może istotną też, ale przede wszystkim ciekawą, w okresie wielkiego kryzysu odegrała wytwórnia Warner Brothers, która od 1933 roku przygotowuje taką serię musicali opartych o rewie, takie bardzo skomplikowane i rozbudowane układy taneczne, i to jest coś, co rzeczywiście wnieśli do repertuaru musicalu filmowego jako gatunku, do tego jego repozytorium, tak. Wnieśli również autotematyzm, to znaczy to, że bardzo często potem musicale korzystają z tego dogodnego sposobu, kiedy historia opowiada o środowisku tworzącym musicale, no to jest dużo okazji do pokazania numerów tanecznych. Natomiast to, co nie przetrwało, a było ciekawe w tych musicalach Warner Brothers, to to, że ten kryzys ekonomiczny tam się znajdował rzeczywiście na ekranie, był wspominany. Bohaterkami mogłaby być na przykład grupa tancerek, która przygotowuje jakąś rewię i traci pracę, bo wszystkie są wyrzucone na bruk, więc na tym bruku będą tańczyły. No to jest nieistotne. Niemniej poradzą sobie jakoś i taka jest zwykle końcowa konkluzja tych filmów. Natomiast ta klasyczna formuła, która w 1933 roku ma już swój taki złożony, rzeczywiście konkretny kształt, bo wtedy rozpoczyna się złota era musicalu, No, ta klasyczna formuła nie dopuszcza bezpośrednich świadectw wielkiego kryzysu na ekran, natomiast rzeczywiście korzysta i z tych rozbudowanych numerów tanecznych, muzycznych i z owego autotematyzmu. I teraz, proszę Państwa, w ramach tej klasycznej formuły, która tak naprawdę funkcjonuje przez najbliższe 3 dekady spokojnie, pojawia się cała seria takich ważnych elementów struktury tego filmu, czyli po prostu ludzie, po prostu konkretnych gwiazd tych filmów. Maurice Chevalier, Gene Kelly, Bing Crosby, Judy Garland, Rita Hayworth, a przede wszystkim nasi dzisiejsi bohaterowie. Najbardziej znana tańcząca para filmowa, może najbardziej znana para filmowa w ogóle, czyli Fred Astaire i Ginger Rogers, panowie w cylindrach, to również film z nimi, co więcej chyba najbardziej doceniany, najbardziej znany, taki najbardziej klasyczny film z tą parą. Proszę Państwa, w 1934 roku kształtu formuły musicalu filmowego dopełnia wprowadzony, czy też zaktualizowany kodeks produkcyjny, od tej pory przez nas dziś nazywany kodeksem Hajsa, który wprowadza szereg ograniczeń na twórców filmowych, tak jak Państwo widzą, nie można było pokazywać w świetle uzasadnić morderstw, alkoholizmu, narkomanii, zdrady małżeńskiej, rozpusty, bardzo szeroko rozumianej tak naprawdę przez kodek Hajsa. Zakazywano takich rzeczy jak pokazywanie wewnętrznej strony łód kobiety, a nawet łóżka małżeńskie pokazywane w filmach musiały być nie tylko osobne, tak zwane twin beds, ale jeszcze wyznaczono konkretną odległość między tymi łóżkami. Proszę Państwa, co to miało wspólnego z musicalem, poza tym, że rozstawiano inaczej łóżka? Otóż stało się tak, że pojawiła się przestrzeń, na którą musical mógł wejść, z której mógł skorzystać. Pojawiła się próżnia, pojawił się brak. Nie można było zakazywać erotyzmu, więc zaczęto pokazywać taniec. Taniec jako kot. Tu widzą Państwo sekwencję z filmu, który będą Państwo dzisiaj oglądać. Sekwencję taneczną do piosenki Cheek to Cheek. To był ekstremalny erotyzm, który był dopuszczalny na ekranie w momencie, w którym zaczynał funkcjonować kodeks Hajsa. I oczywiście nas dziś co najwyżej może to bawić. Możemy doceniać choreografię tych numerów. Niemniej jednak, proszę Państwa, jesteśmy tak blisko wewnętrznej strony łód kobiety, jak tylko mogliśmy. Spróbujmy więc postawić się w roli widza, który patrzył na te numery muzyczne w 1935 roku. Proszę Państwa, i w takim kształcie, w kształcie tego klasycznego schematu złotej ery musicalu, wykształciła się taka konkretna sytuacja aksjosemiotyczna, która w ramach musicalu utrzymywała się bardzo długo. Potem została zresztą też wzmocniona, ponieważ musical był ulubionym gatunkiem, jeżeli chodzi o propagandę amerykańską, takiego wewnętrznego sukcesu w czasie II wojny światowej. Wszystko zasadzało się na tych kilku punktach. Na propagowaniu pogodnego nastroju poprzez komediowy ton, bo większość, naprawdę gro tych filmów to jednocześnie komedie muzyczne. Świat przedstawiony, jak mówiłem, nie jest dotknięty absolutnym kryzysem, jest piękny, elegancki, beztroski. A historia głównych bohaterów da się opisać w tym zupełnie banalnym schemacie. On spotyka ją przypadkiem zawsze i zobaczą tu Państwo dzisiaj, jak ekstremalne potrafią to być przypadki. Od pierwszego wejrzenia wie, że tylko ona go na świecie interesuje, tylko ona jest potrzebna, ona się opiera. Tutaj również w Pana cylindrach bardzo intensywnie się rzeczywiście opiera, to znaczy żeni się z innym, wychodzi za mąż za innego, ale ostatecznie jak zawsze ulega i historia miłosna znajduje swoje dopełnienie. Jak z nim jest? Nie? Dobrze, proszę Państwa, ja chciałem jeszcze Państwu pokazać bardzo króciutki materiał, czyli po prostu oryginalny trailer do Małego Cezara. I myślę, że jego jeszcze zdążymy, ale darujemy sobie następne. Dziękuję Państwu bardzo uprzejmie za wysłuchanie i zapraszam Państwa na filmy i życzę dobrej zabawy. Dziękuję.
Oh, I got a good cafe business. I don't know nothing about automobiles, what's been stolen.
Well, you might if some of the bright young men around here had anything to do with it, wouldn't you?
She's through. She's out of the way, that's what she is.
You're lying. You wouldn't dare.
I wouldn't, would I? I'll show you.
Rico, listen. I ain't gonna spill anything if that's what you're scared of. You think I want my neck stretched?
Well, you know too much. I ain't gonna take any chances. You're hanging around with me, see?
No, I'm not.
All right. You go back to that dame, and a suicide. Suicide for both of you.
You believe me, Olga?
I want to believe you. What's that? What you got there, Joe?
Wait, Olga! Joe!
There he is, the dirty yellow double-crosser.